Rafał Blechacz, drodzy Państwo, otworzył nam mazurkiem G-dur Fryderyka Chopina tę drugą godzinę Wydziału Muzyki, już kwadrans po godzinie 20 na zegarze, a ze mną, zgodnie z obietnicą, w studiu muzykolog Karol Furtak. Dobry wieczór, Karolu.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Będziemy Państwu opowiadać po trosze o Fryderyku Chopinie, po trosze o historii konkursów pianistycznych. Nadal trwa 18. już międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Oczywiście wywołuje on wielkie emocje. Może po części dlatego, że czasy mamy dziwne, więc uciekamy sobie w muzykę i to jest piękne. No ale porozmawiajmy, Karol, na początku o początkach. Jak to wszystko się zaczęło? Był rok 1927, ale człowiek, który zapoczątkował ten konkurs, walczył dosyć długo, tak?
Walczył dosyć długo, ale tak naprawdę zaczęło się to wszystko wraz z nadejściem nowego wieku. I nie z byle powodu powołano do życia instytucję, jaką jest konkurs chopinowski, ponieważ, no oczywiście, dziś kojarzy nam się on z walkami o złote laury i tak naprawdę o gwarancję wstępu dla młodych pianistów, którzy dzięki konkursowi chopinowskiemu w zasadzie dostają bilet wstępu
wielkie sceny
na
świata.
Największe i najważniejsze sceny muzyczne świata.
Dodajmy, nie tylko ci, którzy go wygrywają, ale też ci, którzy dochodzą w tym konkursie bardzo wysoko.
Oczywiście, no, trzeba mieć na uwadze, że nawet przejście etapu eliminacyjnego jest już dla pianisty znaczącym wynikiem. Niemniej na początku XX wieku, abstrahując na razie od całej zawiłej sytuacji związanej z polską kulturą przed 1918 rokiem, zaczęto zauważać, że z wykonawstwem muzyki Chopina są pewne problemy. To znaczy, przez to, że Chopin odszedł w bardzo specyficznych okolicznościach historycznych, w bardzo specyficznych czasach, w zasadzie nadano jego muzyce wiele treści. Często gęsto ta treść determinowała sposób wykonawstwa i interpretacji tej muzyki.
Czy ta treść, Karolu, była dopisywana wbrew temu, co sobie życzył Chopin? Bo Chopin przede wszystkim kochał muzykę, tworzył muzykę i chyba nie dopisywał do tej muzyki zbyt wiele.
Zasadniczo Chopin napisał bądź powiedział, ale padło z jego ust takie zdanie, że jeżeli ma się opowiadać za muzyką programową o konkretnej treści bądź absolutną, to w 100% jest zwolennikiem tej drugiej, czyli muzyki, która w zasadzie miała pełnić funkcję estetyczną, która miała być dziełem muzyki samym w sobie, miała być piękna sama w sobie. Oczywiście w ramach pewnej formacji kulturalnej, której żył, to była muzyka, która, tak jak już mawiał to Beethoven, miała płynąć z serca kompozytora do serca słuchaczy. Natomiast wszystkie tytuły dzieł Chopina, z którymi dziś się kojarzymy, są przydane tym dziełom przez krytykę muzyczną, która oczywiście w Chopinie wówczas widziała pewnego rodzaju analog do wielkich, wielkich nazwisk romantycznych wieszczy, pisarzy. I to bardzo mocno zaważyło na tym sposobie rozumienia tej muzyki, a zarazem na sposobie jej wykonywania, choć, do czego pewnie za chwilę wrócimy, przez pewną linię pedagogiczną na początku XX wieku jeszcze ta szkoła czysto chopinowska, byśmy powiedzieli, chociaż umówmy się, mamy świadomość tego, że to nie mogła być szkoła czysto chopinowska, ale ona jeszcze w jakimś sensie funkcjonowała.
A czy nie jest tak, przepraszam, że ci wejdę w słowo, Karolu, że ta linia pedagogiczna, ta linia programowa troszkę usunęła niektóre z utworów Chopina, szczególnie te wczesne, bo one nie bardzo pasowały do tego idiomu?
Tak, po pierwsze dlatego, że one nie bardzo pasowały. Po drugie, pamiętajmy też o tym, że nie wszystkie utwory Chopin wydał. One były często wydawane pośmiertnie. Wiele utworów do dziś stanowi swego rodzaju, oczywiście w dużym cudzysłowie, nowinki wydawnicze. W związku z czym w tamtych czasach nie znano tak bogatego repertuaru chopinowskiego, jaki znamy my dziś. I oczywiście uwaga pianistów, a mamy tu na myśli wybitnych przedstawicieli polskiej szkoły pianistycznej przełomu XIX-XX wieku, którzy wielokrotnie robili niesamowite z dzisiejszego punktu widzenia nawet gdybyśmy chcieli to porównać, kariery międzynarodowe. Oni poruszali się po zdecydowanie węższym zakresie repertuarowym i oczywiście przede wszystkim chcieli wykonywać te dzieła, a pamiętajmy, że jesteśmy nadal przed 1918 rokiem, chcieli wykonywać te dzieła, które jak najbardziej Polakom kojarzyły się z tym, w dużym cudzysłowie, narodowym wymiarem tak. twórczości Chopina. Ale wracając do samej tej programowości, oczywiście nie ulega wątpliwości, że niezwykła wrażliwość Fryderyka Chopina, niezwykle rozbudowany system przeżywania rzeczywistości, który siedział gdzieś w jego wnętrzu, bardzo mocno również związany z emocjami, czy też odczuciami o charakterze, czy o zabarwieniu patriotycznym, dawał wyraz w swoich utworach. Niemniej Chopin, jak powszechnie dziś się przyjmuje, nie chciałby, ten wyraz był dookreślony. To słuchacz, zarówno Polak, jak i Francuz.
Ten obraz muzyki miał rodzić się w jego głowie. Nikt niego nie musiał mu mówić. O to chodziło.
Dokładnie. To była raczej sugestia niż podanie konkretnego tematu na tacy. Najlepszym na to dowodem jest Polonez Azdur, opus 53. Ten tak zwany Polonez heroiczny. Bo to określenie zostało ukute w ogóle nie w odniesieniu do polskiej sytuacji politycznej po powstaniu listopadowym, tylko miało być swego rodzaju nawiązaniem do Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
I warto o tym wspomnieć, bo często mylimy zupełnie te pojęcia.
Dokładnie. Natomiast ten problem wykonawstwa muzyki Chopina w początkach XX wieku przede wszystkim zaczął akcentować Aleksander Michałowski, czyli de facto nauczyciel, pedagog Jerzego Żurawlewa, tego, który konkurs
szopenowski wszystko się zaczęło.
Starał się powołać do życia. Michałowski faktycznie był jednym z tych spadkobierców, którzy mieli po Chopinie odziedziczyć tę rdzennie chopinowską szkołę wykonawstwa fortepianowego, bo Michałowski był uczniem Mikulego, który to Mikuli uczył się bezpośrednio u Fryderyka.
Czyli ta nić
Chopina
nie została przerwana. A Żurawlew walczył o ten konkurs co najmniej 2 lata. Później, kiedy pojawił się patronat prezydenta Ignacego Mościckiego, zrobiło się trochę łatwiej.
Zrobiło się to trochę łatwiej. Tam też w grę wchodziło zebranie funduszy od prywatnych darczyńców, więc udało się te środki pozyskać. Myślę, że warto jest też powiedzieć, dlaczego je udało się pozyskać i dlaczego to w takim sensie społeczno-politycznym było bardzo ważne. Pamiętajmy, że jesteśmy w roku już 1927, czyli mniej więcej 10 lat po odzyskaniu niepodległości. Oczywiście można mówić, że już na przełomie XIX-XX wieku ta polska kultura niejako przyspieszyła, troszkę polepszyła się infrastruktura, był większy dostęp do muzyków, większy dostęp do instrumentów i tak dalej, i tak dalej. Już na początku XX wieku powstaje w Warszawie Filharmonia i jej nowy gmach.
I te przesłuchania pierwszego konkursu już w Filharmonii się odbywają.
Tak, z tego co pamiętam, już tak. Natomiast brakuje intensywnych przejawów życia muzycznego, nastawionych z jednej strony na to, żeby polska kultura mogła dogonić kulturę Zachodu, ponieważ w tamtych czasach była mocno, bardzo mocno osadzona w tradycji i bardzo mocno opóźniona, a z drugiej strony brakuje takiej wizytówki, która pozwoliłaby niejako zyskać więcej rozpoznawalności na arenie międzynarodowej.
A Chopin był idealny do tego.
Chopin był idealny. Pamiętajmy, że już koniec XIX wieku, w zasadzie Ignacy Jan Paderewski dosłownie rozpropagował Chopina nie tylko w Europie, ale też za oceanem.
Tak.
Oczywiście. Więc to była muzyka, by powiedzielibyśmy z dzisiejszego punktu widzenia wówczas, już bardzo chodliwa. I ta polska szkoła pianistyczna. Pamiętajmy, że mamy ogromną ilość pianistów, wirtuozów, często zresztą również kompozytorów, którzy w tamtych czasach robili oszałamiające kariery międzynarodowe. I tutaj wystarczy spojrzeć na grono jury pierwszego tego konkursu.
Grono wyłącznie polskie to było, tak?
Ono nie do końca było polskie. Byli też goście z zachodniej granicy, co najmniej dwóch. Natomiast wśród tych Polaków znalazły się osoby takie jak Henryk Melzer-Szczawiński, jeden z absolutnie najbardziej błyskotliwych pianistów tego czasu, Zbigniew Drzewiecki, czy choćby oczywiście Aleksander Michałowski, należący do tego grona. Ale nie tylko, bo to były też autorytety, pomijając, jakby zaczynając może od Witolda Maliszewskiego, dyrygenta i kompozytora, a kończąc na teoretykach, którzy bardziej byli znani jako naukowcy propagujący nowoczesną myśl o muzyce, tacy jak na przykład Adam Sołtys z Lwowa.
Tak, niż muzycy, którzy się tym na co dzień profesjonalnie zajmowali.
Dokładnie. No i oczywiście w tym gronie znalazł się również Jerzy Żurawlew i wiele, wiele innych, których nazwiska są nieco mniej dziś, powiedzmy, rozpoznawalne.
A znalazłem, Karol, taką ciekawostkę, że Dymitr Szostakowicz niejaki występował jako konkursowicz w tym pierwszym. Miał 20 lat ponad.
Występował w pierwszym, się zdaje, i Dymitr Szostakowicz, ten pierwszy konkurs szopenowski, on znalazł się, zdaje się, w gronie laureatów.
Chyba ale tylko wyróżnionko jakieś
raczej,
malutkie.
Tak, tak. A pianistą istotnie był wybitnym, zresztą tutaj polecam, nawet w domenie publicznej można znaleźć nagrania Szostakowicza. Mhm. Nawet te z późnych lat są wyjątkowo interesujące. Nie tylko dla melomanów, to jest, jeżeli chodzi o grę Szostakowicza, to jest absolutna erupcja emocjonalności i swego rodzaju niepohamowanej wrażliwości wykonawczej, mimo tego, że w całym swoim życiu Szostakowicz istotnie hamować się musiał
i to w wielu sytuacjach.
Bardzo uważać za każdy krok twórczy, nie? Natomiast wracając, i w 1927 roku udało się powołać konkurs, który w zasadzie natychmiast stał się bardzo jasno błyszczącą wizytówką polskiej szkoły pianistycznej, rezonującą na cały ówczesny świat.
Kilka dni temu, Karolu, miałem wielką przyjemność uczestniczyć w jednej z sesji popołudniowych przesłuchań drugiego etapu konkursu szopenowskiego, przypomnijmy 18 już międzynarodowego konkursu szopenowskiego. I chwilę później, kiedy dawałem relację do Wieczornych Wiadomości Radia Lublin z tej właśnie sesji, słuchaczka napisała, że jest bardzo zaintrygowana tym, jak Fryderyk Chopin zareagowałby po pierwsze na dzisiejszą Warszawę, czy na przykład gdyby przyjechał na Dworzec Główny i przeniósł się do Harmonii, której, o czym warto wspomnieć, nie było za jego życia jeszcze. Czy ten hałas by go nie zmęczył? Najpierw przed filharmonią, a potem, kiedy posłuchałby tego nowocześnie brzmiącego instrumentu. Jak myślisz?
Kilka wątków. Tak. Znaczy, myślę, że warto tak przede wszystkim uświadomić nas wszystkich, że filharmonia w Warszawie została wybudowana dopiero na początku XX wieku, zdaje się w 1901 roku. Notabene gmach tej filharmonii zaprojektował ten sam architekt, który w Lublinie tutaj wybudował Teatr Osterwy, Karol
Kozłowski. To jest ciekawa informacja. Tak?
To po pierwsze. Po drugie, dworca centralnego też by podówczas nie uraczył, raczej by podjechał tam, gdyby nawet miał, to podjechałby bryczką. I nie widziałby takiego gwaru, nie słyszałby tego gwaru. Natomiast pamiętajmy, że Chopin bardzo wiele czasu spędzał w towarzystwie salonu francuskiego. To nie było ciche towarzystwo i miejmy świadomość tego, że oczywiście w ramach pewnej typowo nam kojarzącej się z tym czasem kurtuazji, pewnej też takiej nonszalancji i pewnej zachowawczości, te salony europejskie to były miejsca gwarne od ludzi, skupiające masę ludzi chcących
zaistnieć.
Znaczy, z jednej strony zaistnieć, ale z drugiej po prostu porozmawiać i wymienić się wszystkimi najnowszymi nowinkami ze świata.
Czyli troszkę jak w salonie Izabeli Łęckiej to wyglądało z Bolesława Prusa, tak?
Troszkę jak w salonie Izabeli Łęckiej albo osoby, która bardzo mocno przyczyniła się właśnie do pewnego rodzaju upadku mitu wykonawstwa Chopina, Marceliny z Czartoryskich. Mm-hmm. Natomiast to tak, to jest jakby pierwszy wątek, drugi wątek. Trzeci wątek, oczywiście Chopinowi nie były obce sale koncertowe, ale miejmy też świadomość tego, że one wyglądały zupełnie inaczej. Natomiast ogromna większość kariery Chopina to koncerty dawane w bardzo kameralnej atmosferze, wąskiemu ogromu odbiorców właśnie w ramach tej XIX-wiecznej kultury salonowej. No i to, o czym też od niedawna nam przypomina konkurs chopinowski, ale w ramach tego konkursu można poczytać na przykład nieco słów od Benjamina Fogla, badacza zajmującego się fortepianem jako instrumentem, o tym, jak ten fortepian dojrzewał w czasach Chopina w ramach wydawnictwa Kuriera Chopinowskiego, czyli wydawnictwa oficjalnego konkursu.
Tak.
I pamiętajmy, to Chopin grał na zupełnie innym instrumencie. I prawdopodobnie, gdyby dziś usłyszał koncertową wersję Steinwaya, mógłby być zaskoczony. Ja podejrzewam, że byłby raczej mało mile zaskoczony, ze względu na to, że ten instrument mógłby mu się wydać
nachalny,
bardzo
brzmieniowo
agresywny, nachalny. I nawet jeżeli mówimy o tych współczesnych fortepianach najlepszej klasy, mógłby wydać się bardzo jazgotliwy. A przede wszystkim bardzo głośny. No, powiedzmy sobie to szczerze, bardzo głośny.
Czyli chodzi o ten młoteczek? On wyglądał zupełnie inaczej zbudowany. Był ten młoteczek, który uderzał w strunę?
To już drogi Pawle, byłaby historia. Wyszedł to na pewno nie do mnie pytanie jako do technologa, bo moja wiedza a propos tego jest naprawdę szczątkowa.
No było ciszej i artykulacja zupełnie była inna na tamtych instrumentach.
Przede wszystkim tak, mieliśmy zupełnie inną konstrukcję pedałów. Nie mogliśmy sobie po prostu przytrzymać prawego pedała i popłynąć samoistnym legato z całą niemal klawiaturę instrumentu. Oczywiście one miały zupełnie inne brzmienie, one miały zupełnie inną wysokość klawisza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziś na szczęście już w Polsce również studiuje się wykonawstwo muzyki wczesno-XIX-wiecznej na instrumentach historycznych. I tutaj bardzo serdecznie Państwa wszystkich odsyłam do poszukiwań w zakresie choćby tego, co prezentuje na scenie Katarzyna Drogosz, czy choćby właśnie konkursu chopinowskiego, odbywającego się także na instrumentach historycznych. Oczywiście w miarę tych z epoki. Niemniej myślę, że Chopin mógłby sobie, jakby po pierwsze myślę, że ten dźwięk współczesnego fortepianu by go wcale nie zachwycił, a wręcz mógł przerazić. Po drugie myślę sobie, że mógłby mieć duże problemy z zagraniem na nim. Własnych kompozycji, ponieważ Chopin, wbrew temu, co... To jest taka informacja, która nam trochę ucieka. O wykonawstwie Chopina wcale nie pisano zawsze dobrze. Często, może nie często, ale zdarzało się, na przykład, że nieco kpiono z jego słabowitości w wykonywaniu kompozycji, także tych swoich. On był bardzo delikatnym człowiekiem w takim sensie fizycznym, też bardzo schorowanym, więc tej siły w porównaniu z takim Ferencem Listem.
Czyli bliżej Paganiniego, jeśli chodzi o konstrukcję.
Bliżej Paganiniego, nie wiem, ale na pewno porównując to, jak grał Chopin z tym, jak grał Liszt i jakie świadectwa się zachowały, to mamy tutaj zdecydowaną różnicę. Więc nie jestem pewien, czy poradziłby sobie z tym naszym współczesnym mechanizmem. Niemniej pamiętajmy, że akurat w naszym kraju ten nurt wykonawstwa jego muzyki na instrumentach historycznych jest rzeczą stosunkowo nową i dopiero myślę, że my wszyscy powoli przyzwyczajamy się do świadomości, że takiego Chopina można usłyszeć, muzykę Chopina w sensie, żeby nie uciekać tutaj do skrótów myślowych. Muzykę Chopina można również już gdzieś usłyszeć na instrumentach no de facto produkowanych bądź na ich wiernych kopiach w tamtych czasach.
To Wydział Muzyki. Rozmawiamy, proszę Państwa, z Karolem Furtakiem, muzykologiem, o konkursach chopinowskich, także o tym, który ciągle trwa. Wielkie emocje. Wczoraj ogłoszono uczestników, tych pianistów ogłoszono, którzy zostali zakwalifikowani już do trzeciego etapu, który jeszcze przed nami. I znów nie 20, a 23. To musi być bardzo ciężka praca dla jury, jak sądzisz, Karolu, żeby słuchać tak wielu wykonań, często tych samych utworów pod rząd, no a do tego jeszcze starać się zachować tę uwagę.
Myślę, że myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że jury nie ma z tym większych problemów. Toż to przecież grono naprawdę bardzo doświadczonych koncertujących pianistów z jednej i z drugiej strony również pianistów zaangażowanych w pedagogikę, w związku z czym raczej są do tego przyzwyczajeni. Niemniej trzeba sobie uświadomić, że materia ludzka również bywa zawodna w takim sensie, że łatwo jest stracić uwagę. Warto jest powiedzieć, że jury w zasadzie ocenia punktowo, tak? W związku z czym przy tak dużej ilości uczestników, mówimy teraz mamy ich 23, wcześniej to było 40 kilkoro.
Pięcioro.
Trudno jest tak naprawdę utrzymać taką uwagę personalną. To są oczywiście również artyści, którzy bardzo się od siebie różnią, więc te punktacje też od siebie czasami skrajnie się różnią. Wystarczy, nie wiem, porównać sobie wykonania chopinowskie choćby przewodniczącej tegorocznego jury, czyli Katarzyny Popowej
Zedroń,
a choćby Diny Joffe czy Kevina Kennera. To są zupełnie inne wykonania. Bardzo różne od siebie. W związku z czym też te głosy są inne i decyduje de facto pewna średnia, pewna mediana. Dlatego też to, co warto jeszcze raz podkreślić, tutaj nie ma przegranych. Nie ma w konkursie chopinowskim przegranych, ponieważ tak naprawdę większość tych muzyków, którzy zdecydują się potem na poważną solową karierę, mają na to absolutnie szansę. Tegoroczna edycja, ona wydaje mi się jest bardzo mocno zróżnicowana. W takim sensie, że te pewne tendencje wykonawcze są tak mocno
wyraziste. Są.
One są wyraziste w wielu różnych kierunkach i bardzo mocno wielopłaszczyznowe. Pamiętajmy też o tym, że jednak sytuacja pandemiczna i fakt, że tenże konkurs de facto jest konkursem z 2020 roku. On był bardzo wyczekiwany. Zresztą jak spojrzy się na osoby, które zakwalifikowały się teraz do trzeciego etapu, na te, przed którymi w najbliższych dniach stoi wyzwanie zagrania w zasadzie prawie godzinnego recitalu solowego. I to jest ten moment, kiedy myślę, że jury zacznie już dostrzegać w całej tej masie dźwięków bardzo konkretnych wykonawców, ponieważ będą mogli usłyszeć, jak prowadzą cały cykl i jak prowadzą cały recital.
Jak rozkładają siły w tym recitalu też.
Nie wiem, tutaj taka techniczno-technologiczno-fizjologiczna rzecz ma coś, ale faktycznie, znaczy, powiedzmy sobie to szczerze, wykonanie jednej miniatury Chopina to jest zupełnie inna narracja niż wykonanie całego cyklu mazurków, który Chopin to już są te czasy, kiedy to nie były zbiory pojedynczych utworów. To był od początku do końca narracyjnie przemyślany cykl. No, o wielkich formach w sonatach w tym roku wykonują w trzecim etapie dwie sonaty z hamolową i hamol i bemol. Hamol i bemol, w związku z czym to są już wyzwania wykonawcze, które wymagają nie tylko tego, że trzeba być biegłym, przemyśleć sobie realizację formy, która trwa 3-4 minuty.
Postawienie akcentów.
Tak, tu trzeba myśleć naprawdę makroformą, czyli całym tak naprawdę sensem dzieła muzycznego, który w ramach swoich skrajnie zróżnicowanych poszczególnych części musi uzyskać pewną spójność i w którym to wykonawca musi też przeprowadzić słuchacza przez bardzo konkretną narrację muzyczną. Znowuż pozbawioną jakiejś konkretnej treści, niemal to. Pamiętajmy, że muzyka, szczególnie romantyczna, to jest tak naprawdę ciąg następujących po sobie, tak fizycznie na to patrząc, napięć i odprężeń.
I odpływ i przypływ.
Z tych odpływów i przypływów trzeba namalować w ciszy pewien krajobraz na tyle wartki, że porwie tych wytrawnych, nie tylko pianistów, nie tylko pedagogów, ale przede wszystkim wytrawnych melomanów i muzyków, bo przed takimi najtrudniej się gra.
Kto na tobie zrobił największe wrażenie, jeśli chodzi o tych uczestników drugiego etapu, którzy pojawią się w trzecim?
Ja nie ukrywam, że takich wrażeń było wiele i to były często wrażenia związane z konkretnymi utworami. Nie ukrywam, że świadomość, że słucha się, że ja słucham przesłuchań w ramach konkursu chopinowskiego, nieco zmienia moją percepcję, ponieważ oczywiście tutaj dużo więcej uwagi przykuwa się wtedy też do techniki. Jest możliwość porównywania tych różnych wykonań. Czasami jest taki moment zastanowienia, no dobrze, wykonanie A, które słyszałem 10 minut temu, było naprawdę porywające, bardzo podobała mi się realizacja Ritardando i tak dalej. Niemniej z drugiej strony, kiedy słucha się utworu już po 10 minutach, słyszy się coś zupełnie innego, coś nowego, coś, co być może ja wcześniej bym o tym nie pomyślał, że jak mi się spodoba, ale być może...
Twój pogląd na ten
oczywiście
utwór.
Oczywiście. Myślę, że wielu również członków jury funkcjonuje w ten sposób. Często mają do czynienia z młodymi osobami, które mierzą się również z własną erudycją muzyczną, próbują z niej wyzyskać w ramach konkursu możliwie jak najwięcej. Chopin jest muzyką, która wymaga pewnej dojrzałości. I to nie chodzi o to, oczywiście, że to są młodzi wykonawcy, bo myślę, że nazwanie ich młodymi, w sensie ich doświadczenia, byłoby stosunkowo obraźliwe. Niemniej ta pewna perspektywa emocjonalno-artystyczno-erudycyjna, która z wiekiem jednak przyrasta, jest bardzo pomocna wykonawstwu muzyki Chopina, ale trudno też, żebym mówił o konkretnych wykonaniach konkretnych utworów. Też nie ukrywam, że zupełnie inaczej patrzy się na Polaków biorących udział w konkursie chopinowskim. Jakoś tak, mimo świadomości tego pewnego zonku poznawczego, nie umie się przezwyciężyć tej tendencji, że jednak od Polaków wymagamy w tym konkursie naprawdę wiele. Z drugiej strony mamy całe grono wykonawców, przed którymi stoi naprawdę ogromne wyzwanie interpretacyjne. Mówię oczywiście o wykonawcach rodem zza Uralu. Pamiętajmy, że żyjemy w zupełnie innych kodach kulturowych.
Kulturowych.
I oczywiście to są ludzie, którzy od naprawdę najmłodszych lat nasiąkają tą muzyką. Bardzo często jest tak, że są ludzie szkoleni do udziału w tego typu konkursach i od dziecka mają do czynienia z muzyką Fryderyka Chopina. Niemniej dla nich jest to na pewno genetycznie dużo trudniejsze wyzwanie sprostać interpretacyjnie mazurkom, polonezom i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście cała reszta, czyli osoby zarówno z Włoch, Hiszpanii, czy zdaje się również w tym trzecim etapie będziemy mieli jednego Kanadyjczyka, ale Kanadyjczyka nie do końca kanadyjsko brzmiącym nazwisku.
Bruce Liu, jeśli dobrze pamiętam, tak? On grał w jednej z tych ostatnich serii tych przesłuchań drugiego etapu. Grał fantastycznie. Bardzo podobał mi się też Jakub Kuszlik, polski wykonawca. Bardzo podobała mi się najmłodsza uczestniczka, czyli dziewczyna imieniu Ewa, Rosja, Armenia. Także Kozjanow z Rosji grał ciekawie. A co twoim zdaniem, komu byś przyznał pierwszą nagrodę, gdyby nie było już trzeciego i czwartego etapu?
Nigdy nie podjąłbym takiego ryzyka wypowiadania takich słów. Powody są dwa. Po pierwsze dlatego, że jakby moja własna opinia w tej materii kontra opinia tego konkretnego jury, tak. To jednak to jest absolutnie nieporównywalne w najmniejszym nawet detalu. Po drugie natomiast powiedzmy sobie szczerze, że dziennikarz muzyczny, muzykolog kontra grono naprawdę doświadczonych pianistów oceniający tych młodych ludzi, wielkim faux pas byłoby wyrokowanie. Niemniej zgodzę się z twoją opinią o Jakubie Kuszliku, zdecydowanie. Na mnie, nie ukrywam, spoza Polaków bardzo optymistyczne wrażenie zrobiła Włoszka Leonora Armellini swoją pewną lekkością i pewnym poczuciem nieskrępowania tej muzyki. Ale oczywiście nie tylko. Nie ukrywam, że warto jest też wsłuchać się choćby wykonania Aleksandra Gadzijewa ze Słowenii.
Tak.
To wszystko tak naprawdę są bardzo interesujące propozycje, które powiem szczerze, że chyba wolałbym słuchać ich w ramach małych, niedużych i zdecydowanie mniej stresujących.
Bardziej recitalowych niż konkursowych artystów. Warunków.
Tak, tak. Mhm. Ponieważ myślę, że wtedy mogliby pokazać zdecydowanie więcej siebie.
No, obserwujemy w takim razie dalej konkurs chopinowski, proszę Państwa. Przed nami teraz etap trzeci, później już etap czwarty. Te wszystkie transmisje oczywiście także w Polskim Radiu, ale tego nie muszę Państwu mówić. Karol Furtak, muzykolog, był gościem Wydziału Muzyki. Ogromnie Ci dziękuję za tę rozmowę. I jeszcze dodam Państwu, że z Karolem będziecie mogli się spotykać na antenie Radia Lublin już od listopada zdecydowanie częściej. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dzięki, Karolu.
Również pięknie dziękuję. Dobranoc Państwu wraz z polonezem.